Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale również specjalista od tematów niemieckich, od lat, nie trzeba tego nikomu specjalnie pewnie tłumaczyć. I zastanawiam się, jak krajobraz po wyborach. Pewnie rozmawiał pan z kolegami z zagranicy, czy z ludźmi, z którymi pan współpracuje, na przykład w euroregionie.
Myślę, że moi wszyscy rozmówcy, z którymi rozmawiają, przejawiają mniejsze czy większe zatroskanie o przyszłość Niemiec. I w zasadzie nie trafiłem na takich, którzy są zadowoleni z tych wyników. No może...
Ze względu na taki wynik, a nie inny populistycznej partii, czy jak niektórzy tak, nawet mówią faszyzujące?
Oni ją nazywają jako partię mało demokratyczną. Może to nie jest taki stan porównania z NPD, która miała być w ogóle zdyskwalifikowana, wycofana z życia publicznego, ale oni jednak polityków partii Alternative für Deutschland, czyli ta alternatywa dla Niemiec, traktują jako tych, którzy psują wizerunek Niemiec, ale też zapętlają Niemcy w taki ostry dyskurs nacjonalistyczny. No i taki front antyunijny, który nie jest prawdziwy.
Antyimigrancki bardzo mocno, tak?
No oczywiście antyimigrancki, chociaż to jest, na ten temat jest wiele wyolbrzymień, nieporozumień. Ja będę zawsze chwalił Angelę Merkel, bo ona podjęła trudną, niepopularną decyzję, wbrew, można powiedzieć, poglądowi większości Niemców, ale jednak wykazała się i odwagą, i wrażliwością człowieka.
No i też nie da się ukryć, że Niemcy zdecydowali, głosując, że będzie po raz kolejny kanclerzem.
Właśnie,
tego się spodziewali. Dzięki temu ma wynik porównywalny z Helmutem Kohlem.
Mimo wszystko okazuje się, że w polityce ogromną rolę odgrywają liderzy, i to autentyczni liderzy, bo no my niby mamy lidera w polskiej polityce, nazywa się Jarosław Kaczyński, siedzi zamknięty w chatynce na Żoliborzu. To jest jedyny lider polityczny, który nie sprawuje żadnej funkcji. Po prostu to jest sytuacja zupełnie kuriozalna, szkodliwa, psująca. Już
wiele osób mówi, że najprawdopodobniej to się zmieni w najbliższym czasie. Wiele znaków jest.
Ale psująca, niedemokratyczna, po prostu pod każdym względem, można powiedzieć, trzeba to negować. Dziwię się, że tak wielu politykom już przestało być to i stało się to obojętne i przestało to przeszkadzać.
Wie pan, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ludzie przyzwyczajają się do sytuacji po prostu.
Europa wymaga realnych liderów, ludzi odważnych z wyobraźnią, bo wyzwania są dosyć poważne. I dobrze, że Angela Merkel otrzymała taki mandat. No ja do niej zawsze będę miał sentyment, bo ona jako minister ochrony środowiska w latach 90. zaufała mi, burmistrzowi miasta Gubina, dała mi dotację z budżetu tego ministerstwa, 6 milionów wówczas marek na budowę oczyszczalni ścieków w Gubinie.
Kolosalne pieniądze wtedy.
Tak, kolosalne, bez, można powiedzieć, takich jakichś wielkich zabiegów, zaufała przygranicznemu burmistrzowi. Wtedy zrozumiałem, że ta kobieta ma ogromną klasę. Nigdy nie myślałem, że ona będzie kiedyś kanclerzem, więc ja dodatkowo mam do niej ogromny szacunek. Zresztą mówiłem, powtarzałem i do dzisiaj o tym mówię, że na takie projekty wspomagane przez Niemców przy graniczu mamy wciąż szansę, tylko muszą być w przygraniczu tacy liderzy, którzy stworzą aurę zaufania do wzajemnego. Otóż właśnie w relacjach polsko-niemieckich dla mnie najważniejsze jest wzajemne zaufanie, by partnerstwo polsko-niemieckie mogło stać się jedną z głównych linii porozumienia w Europie. Jeśli nawet jesteśmy i sami o tym mówimy, ale z racji wielkości to jest bezsporne, liderem tych państw Europy Środkowo-Wschodniej, no to Niemcy są tym liderem z zachodniej strony. A my uciekamy z tego pola relacji z Niemcami. Ja się bardzo tego boję, że będziemy teraz szukali różnych uzasadnień, dlaczego jest nam ciężko rozmawiać z Niemcami, bo oni tworzą koalicję z FDP, bo oni tworzą koalicję z Zielonymi, a Zieloni będą na pewno przeciwko wycinaniu lasu Puszczy Białowieskiej, a my tworzymy jakieś absurdalne mity.
No koalicja rządząca w Niemczech będzie teraz trochę inna. Bundestag na pewno mocno się zmieni. Zmieni się również ze względu na AfD, której lider tuż po wyborach mówi wprost, że on teraz nie będzie się przyglądał temu, co robi kanclerz Angela Merkel, tylko będzie ją śledził wręcz. Takich słów
cokolwiek ma to znaczyć. Pamiętajmy, że chociażby w sąsiedniej Brandenburgii w 2019 roku odbędą się wybory landowe. I tu z jednej strony SPD będzie chciało odbić się od dna, na które spadło. Z drugiej strony wyrosła nowa siła AfD, choć AfD jest już obecne i w Landtagu Brandenburgii, w Landtagu Saksonii, to będzie chciało odgrywać ważniejszą rolę. Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądał ten wyścig opozycyjny pomiędzy dwoma partiami wyraźnie lewicowymi, czyli SPD i Linke, bo one mają prawie porównywalną liczbę mandatów Bundestagu, i zupełnie populistyczną AfD. Kto jak mocno będzie się licytował o tym, żeby jeszcze większą głupotą, jeszcze większą skrajnością przymuszać większość koalicyjną rządową niemiecką do jakichś.
Ale widzi pan, tutaj widać bardzo wyraźnie, że niespecjalnie różnimy się jako ludzie, Polacy czy Niemcy, bo jeśli pojawiają się partie typu AfD, oczywiście, które uzyskują taki, a nie inny wynik, można by podawać przykłady też partii, których już nie ma, a które były obecne w polskim parlamencie i też większość mówiła, że to byty absolutnie niepoważne.
Tak, w dużej mierze Kukiz jest bardzo podobny do AfD w tym takim wymiarze negowania wszystkiego, co dotyczy fundamentów państwa. Kukiz z łatwością neguje wszystko, wbił się w ten ton antyestablishmentowy, chociaż powiedzmy lepiej antyelitowy. No, kiedy wiadomo, każdy rozumny człowiek wie, że to elity nakręcają rozwój każdego państwa.
No i teraz będzie miał problem.
W PZPR-ze niszczono elity, ludzi inteligentnych i wmawiano o tym, że to klasy robotnicze są siłą napędową tego narodu. Robiono to
wszyscy wiedzą, jak
populistycznych pobudek. No i chyba to wszyscy. No bo to jest oczywiście racjonalne. Nie dzielmy ludzi tych dobrze wykształconych i tych gorzej wykształconych na to, że to oni są mniej czy bardziej inteligentni. Oczywiście. Chodzi o to, że w sposób oczywisty zdobywamy wiedzę po to, by dać nadzieję i siłę.
A konsekwencji pewnych poczynań z tamtych lat mamy do teraz. No tak jak górnikom wmawiano, że są siłą napędową polskiej gospodarki i zawsze górnicy mieli trochę lepiej, tak, niż jakieś inne grupy społeczne. To trochę pokutuje do teraz, ale to jest zupełnie
inna kwestia. Patrzy na górników, bo jest ich więcej, tam więcej głosów wyborczych zdobędzie, ale jeśli czytać dobrze wyniki wyborcze Niemiec, to widać, że AfD zdobył wyborców na fali niezadowolenia do życia najwięcej w przygraniczu z Polską. To też są tezy, które są stawiane przez tych polityków. Oni krytykują często wprost i mówią, że wam jest tutaj gorzej, bo jesteście sąsiadami Polaków. I to trafia na podatny grunt. W związku z tym to jest sygnał i do Warszawy, i do Berlina, że przygraniczem po obu stronach się trzeba poważnie zainteresować. Oczywiście my robimy bardzo dużo, ale ja nie odbieram tego tak, że mamy szczególne wsparcie i z Berlina, i z Warszawy, poza czasami powtarzającymi się frazesami. Te najważniejsze rzeczy zrobiliśmy ileś lat temu, a teraz co chwilę są rzucane rzeczy, które można powiedzieć tylko będą nas antagonizować. Ostatnio jest ten pomysł reparacji wojennych, który nie tylko polityków podzieli, ale rozcieczy zupełnie, zwłaszcza społeczność niemiecką, która zupełnie tego nie rozumie, a najbardziej nie rozumie tego ta przygraniczna tutaj.
Oczywiście.
Ta przygraniczna tutaj, która czuje się gorszą kategorią Niemiec, która uważa, że i tak ma gorzej niż ci w tamtych zachodnich landach, która żyje w tym samym miejscu i pamięta o tym, że to tylko Polsce Niemcy musiały oddać 20% swojego terytorium, a że Polska oddała 30% swojego terytorium Związkowi Radzieckiemu, oni mnie pytają, dlaczego wy w pierwszej kolejności do Putina nie kierujecie wniosku o reparację, tylko...
Skoro zabrał wam więcej.
Sami mówicie o tym, że równie mocno Związek Radziecki zadał wam, włożył nóż w plecy, jak i Hitler. No to w związku z tym, dlaczego my jesteśmy pierwsi, kiedy to my wam oddaliśmy? No to wy mieszkacie na naszych...
Ale wie pan, że temat reparacji był raczej wywołany, myślę, że pod względem czysto politycznym i też populistycznym.
Ale my...
Bo wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że do tego nigdy nie dojdzie.
Ale pan zaczął od tego, jak odbierają to politycy przygraniczni. Ale ja się z tymi ludźmi spotykam. Jestem przynajmniej raz średnio w tygodniu w Niemczech i muszę słuchać od tych Niemców właśnie tego rodzaju komentarzy i są mi zadawane pytania, ja muszę mi odpowiedzieć, dlaczego? Ja nie mogę powiedzieć, nie, przepraszam, ja nie jestem z PiS-u, więc ja nie muszę wam tego odpowiadać.
Spróbujcie z kimś innym.
Oni mi nie dzielą w ten sposób. Ja muszę wyjaśnić, dlaczego my w ten sposób próbujemy układać te relacje z Niemcami. Oczywiście one są ważne, będą ważne, zawsze będą ważne i od relacji z Niemcami zależą nie tylko nasza przyszłość, ale też i przyszłość Europy. To nie jest wcale przesadnie górnolotne.
A uciekając od dużej polityki, ważne jest to, że udaje się realizować wspólnie projekty polsko-niemieckie, które dają wymierne rezultaty, tak? I po stronie polskiej, chociażby na linii euroregionu Szprewany-Sabóbr, namacalne te efekty są jednej i po drugiej stronie i tutaj na szczęście ta wielka polityka nie ma bardzo dużego przełożenia na to,
tak,
co się
wie
dzieje.
Wie pan, utrzymujemy tę aktywność. Ostatnio mieliśmy spotkanie 9 euroregionów z granicy niemieckiej i granicy czeskiej, czyli polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej w Polenicy Zdroju. Ja z satysfakcją mogę powiedzieć o tym, że w naszym euroregionie jest realizowana największa liczba projektów, najlepiej wykorzystujemy pieniądze i można powiedzieć chętnych na realizację projektów międzyludzkich jest zdecydowanie więcej niż możliwości sfinansowania tych projektów. To znaczy, że u nas oddolnie jest potrzeba cały czas komunikowania się, realizowania czegoś wspólnie, czy budowania rzeczywistych mostów porozumienia z jednej strony, a z drugiej strony my czasami nawet nie dostrzegamy, nie rozumiemy, że choćby niedługo będzie realizowany przepiękny projekt parku w Zatoniu z pieniędzy polsko-niemieckich, dokładnie z pieniędzy polsko-niemieckich. Park w Zatoniu, Park Branic w Kotbus i myślę, że Zatonie będzie jednym z najpiękniejszych polskich parków na całym pograniczu. To właśnie dzięki współpracy polsko-niemieckiej. Pamiętajmy o tym, że ona przynosi też tego rodzaju wymierne korzyści.
Z tego co wiem, a propos parku w Zatoniu, została zaproszona delegacja urzędników z Urzędu Miasta, ale do Francji, gdzie będzie spotykać się z osobami powiązanymi niegdyś rodzinnie z tymi, którzy tu żyli przed laty i stamtąd też udaje się pozyskać źródło finansowania od tych osób właśnie na park w Zatoniu i na pałac.
Więc to historia rodów w zasadzie związanych z Żaganiem i z Zatoniem Piotra Birona i wszystkich potomków, powiązań rodzinnych pokazuje, jak bardzo europejską była przeszłość naszych ziem i jak my w tej chwili próbujemy się okopać w takich narodowościowych zaściankach miast, otwierać się tak, jak to robili nasi poprzednicy. Wydaje się, że tego rodzaju projekty parkowe są doskonałą okazją, by powrócić do tego prawdziwego dziedzictwa kulturowego.
No i idealnie, jeśli uda nam się odtworzyć, przynajmniej w części, nie mówię, żeby on wrócił do takiego stanu, jak był kiedyś, bo tego się zrobić oczywiście nie da, ale jeśli będziemy mogli wybrać się
z całą pewnością doświadczymy tego
tam.
I będziemy dumnie mogli pokazać fajną część i pokazać o tym, że przyroda dla nas jest bardzo ważna.
Wspomniał pan wcześniej, przez moment właśnie wywołał do tablicy Pawła Kukiza, który niedawno powiedział rzecz dla niektórych zwolenników Kukiz 15 dość pewnie kontrowersyjną, że Kukiz nie będzie już nie partią, bo najprawdopodobniej będzie musiał stać się partią ze względu na szykowane zmiany w ordynacji wyborczej, no, których jeszcze do końca nie znamy, natomiast no, z tego co mówi marszałek Sejmu będą one radykalne, czyli może rzeczywiście mocno zmienić się nam pejzaż polityczny i to jak będą wyglądały na początek wybory samorządowe, które niewątpliwie będą wielkim sprawdzianem. Pan obawia się tych zmian, jeśli chodzi, to już jako polityk?
Znaczy ja się żadnych nie obawiam, bo w gruncie rzeczy wybory są takimi, które jest niewielkie ryzyko polegające na tym, że się przegra te wybory. To nie jest wojna, to nie jest śmierć.
Naturalnie, tak.
Można je wygrać, można je przegrać.
No ale jak słyszy pan polityków, którzy mówią, że PSL-owi skoczyło 1000% i że to jest niemożliwe, że tak nie powinno być.
To oczywiście kłamstwo, bo mieliśmy w poprzedniej kadencji 5 radnych, a teraz mamy 7 radnych.
Chyba, do 1000 tutaj.
Do 1000.
Trochę brakuje.
Natomiast oczywiście to też jest znowu zakłamanie. Jeżeli Paweł Kukiz mówi, że nie chce być partią, to nie musi być partią. Nie musi Kukiz startować w wyborach samorządowych. Może swoich kandydatów wysłać na inne listy, jeżeli dla niego istotą jest niepartyjność, jeśli krytykuje. Jeśli będzie zmieniał swój status tylko dlatego, żeby uczestniczyć w wyborach samorządowych, to ta cała frazologia, to bajerowanie o tym, że musi się odróżniać, psu na budę jest, nie?
Ale wie pan, są tacy, którzy mówią głośno, że wybory do sejmików, na przykład wojewódzkich, muszą być partyjne i lepiej, jeśli startują tam tylko osoby pod szyldem partyjnym. Nie trzeba daleko szukać. Wadim Tyszkiewicz, teraz Nowoczesna, mówi, że Nowoczesna będzie wystawiała listę do sejmiku województwa lubuskiego. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli się ordynacja nie zmieni w tym względzie, to być może w swoim okręgu będzie ją otwierał pan Wadim Tyszkiewicz. I on mówi wprost, jeszcze chwilę temu mówiłem, że bezpartyjność w sejmikach jest dobra, widzę lepsze lubuskie. Teraz przemyślałem tę sprawę, przekalkulowałem i wiem dokładnie, że jeśli jako bezpartyjni chcielibyśmy startować, to mamy zdecydowanie mniejsze szanse powodzenia niż jako komitet partyjny.
Znaczy wie pan, ja nie mam tego dylematu, bo ja nigdy tak nie mówiłem. Uważam, że to jest po prostu gra pozorów, to jest okłamywanie, oszukiwanie. Chodzi o to, główny argument jest taki, by ugrupowania, które kandydują, czy też wystawiają swoich kandydatów w listach do sejmiku, by one miały swoje przełożenie w parlamencie krajowym, bo dzisiaj wszyscy ubolewamy nad zmianami prawa samorządowego, które uderzają w tenże samorząd. No to chodzi o to, żeby te ugrupowania, które uczestniczą w kształtowaniu tego prawa samorządowego w gminie, w powiecie i w województwie, miały swoich reprezentantów i by oni pilnowali tego w
Sejmie. Czyli byłby pan załączeniem możliwości funkcjonowania zarówno jako parlamentarzysta w Sejmie Rzeczpospolitej i jednocześnie bycia radnym samorządowym?
Znaczy, ja uważam, że tamto ograniczenie było zupełnie niepotrzebne. Sam byłem przez 5 lat i posłem, i burmistrzem, i potrafiłem z obu ról się jakoś wywiązać.
No są tacy, którzy mówią wprost, to było dobre rozwiązanie, bo była świetna reprezentacja, lepsze lobby w parlamencie.
Jest nadal tak. Ja widzę wprost, bo czytam czasami sprawozdania z Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmie, no to widać, że ci posłowie zupełnie nie mają pojęcia o tym, co się w samorządzie dzieje, bo oni tym nie żyją. Czyli wszystkie zawody mają swoją reprezentację. Tak. Są i nauczyciele, lekarze, naukowcy, żołnierze nawet są, sędziowie nawet są.
Prawnicy, tak.
Prawnicy wszyscy mają, poza samorządowcami. To jest dyskryminujące. I oczywiście można ograniczyć, czy też wyłączyć dla osób takich, które pochodzą z bezpośredniego wyboru, czy wójtów, burmistrzów, prezydentów, bo być może tutaj jest...
Jakaś kolizja. To.
Ale kolizja z funkcją radnego i parlamentarzysty jest dla mnie niezauważalna.
A jak już mówimy o ewentualnych powrotach przy okazji zmian w ordynacji, no nie sądzę, żeby akurat ten powrót nastąpił, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale ten, o którym porozmawiamy teraz, z dużą dozą prawdopodobieństwa może nastąpić, czyli wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przez rady wybrane miast, czyli powrót do tego, co było kiedyś.
Znaczy wie pan, ja akurat jestem politykiem, który zawsze był sceptykiem wyborów bezpośrednich, bo one zostały wprowadzone zbyt pospiesznie, w złym otoczeniu prawnym i wydaje mi się w trochę sposób taki zapędzający ten stan polityczny. Mi bardzo odpowiada do dzisiaj system francuski, gdzie to ugrupowanie, którego lider jest, którego partia zdobyła najwięcej głosów, lider jest naturalnym kandydatem na burmistrza, wójta. I tak powinno być wszędzie. Tak powinno być również w sejmiku i w powiecie, bo ktoś mówi o tym, że tutaj są jakieś dziwne szachy. Nie. Każde ugrupowanie, które startuje w wyborach do powiatu, do sejmiku, musi powiedzieć, kto jest jego kandydatem na marszałka,
to jest najzdrowsze,
na starostę. No tak, no ale myśmy tego nie zapisali. Jestem za tym, żeby to zapisać.
I chociaż wtedy... wie pan, że z tym bywa bardzo różnie, bo można mówić, kto jest moim kandydatem, nie, a potem się okazuje, pan, że ten ktoś nie jest.
Demokracja we wszystkich tak właśnie jest. To po prostu, jeżeli są to wybory w Niemczech, w Austrii, w jakimkolwiek innym kraju, to ten, który jest liderem tej listy, jest jednocześnie
przynajmniej nominalnie tak powinno być i to tak miałoby jest, ręce i nogi, tak ale no, zawsze, wystarczy wrócić tak do tego, co się działo w Polsce i do kampanii wyborczej.
Tak pan mi mówi
wyborczej,
to,
tak.
Dla mnie to jest czytelne. Dla mnie to jest czytelne. Ja uważam i to czasami teraz widać, że mamy momentami albo pola konfliktu z racji słabego opisu funkcji prezydenta, wójta, burmistrza względem rady, albo też czasami to jest tak, że być może jest nawet przesadny monopol jednej osoby, zwłaszcza to jest widoczne w małych gminach, gdzie wójt ma absolutną rację, jest bezkrytycznym władcą. I
nawet dzieje się tak w gminach sąsiadujących z Zieloną Górą.
Nawet jeśli to jest sąsiadującym z Zieloną Górą albo z innym miastem. Tak. Natomiast ja sam byłem wójtem, burmistrzem, przepraszam, i miałem swój zarząd i musiałem przekonać członków zarządu do swoich racji, co musiało się odbywać jednak w toku poważnej dyskusji na argumenty. To było trudniejsze, ale moim zdaniem bardziej dojrzalsze, bo my wciąż nie mamy w Polsce takiej sytuacji, byśmy mówili o tym, że ktoś ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich, nawet wtedy, kiedy zdobył większość. Typowym przykładem jest PiS, który jest, to jest jedyny kraj w Europie, gdzie ugrupowanie, dziwne ugrupowanie zupełnie, dziwne ugrupowanie, bo to nie jest PiS niby, kiedy Arturowi w zasadzie przypominam, że jest PiSu, on mi powtarza, że on nie jest PiSu. No ale te...
Jest ze Zjednoczonej Prawicy, jak twierdzi, że jest Polski Razem, której zaraz nie będzie.
Od Ziobra w ogóle nie uczestniczą w żadnych notowaniach opinii publicznej, są anonimowymi, tajemniczymi partiami, ale chodzi o to, że oni reprezentują tylko 30% wyborców. Oni dostali mandat 30% wyborców, decydują za 100% Polaków, więc to jest zupełnie choro. I dlatego Polska musi być rządzona w taki sposób, by większa reprezentacja ugrupowań mogła stanowić o większości rządzenia. To też i pomaga Zielonej Górze. Mamy w tej chwili różnego rodzaju konflikty w samym mieście Zielona Góra. Mamy dzisiaj nawet sesję nadzwyczajną i to wymaga pewnej dojrzałości, porozumienia się wszystkich, by odrzucić ten banalny spór, który może szkodzić
Zielonej Górze. Spór czysto polityczny, tak?
Tak, ale chodzi o to, że jednak jakaś większość polityczna musi się wznieść poza po prostu koniunkturę polityczną i powiedzieć o tym, że dla dobra Zielonej Góry te sprawy są potrzebne, a działanie przeciwko z pobudek politycznych rzeczywiście szkodzi stolicy tego województwa. I mnie się wydaje, że czasami takie rządzenie właśnie z takim dużym mandatem do sprawowania rządów daje określoną sprawność, ale nie ma przeszkód, by rzeczywiście to realizować inaczej. I jeśli pan mnie pyta o tym, czy mogę sobie wyobrazić Polskę bez wyborów bezpośrednich, to mogę sobie ją wyobrazić. Aczkolwiek w tym i w innym przypadku stawiałbym jednak cały czas, bo wracałbym do tego, o czym zawsze mówię. Chciałbym, by jednak do pełnienia tych funkcji byli nominowani ludzie, którzy dysponują no, bardzo szeroką wiedzą. Bo przypomnę raz jeszcze, prezydent Zielonej Góry to jest absolutnie najważniejszy pracodawca w całym mieście. Bo niestety, że musi spełniać określone standardy etyczne, to musi być świetnym urzędnikiem, musi znać się na ekonomii, musi być dobrym wizjonerem, musi mieć charakter i odwagę przeprowadzania zmiany odpowiedzialności za przyszłość, no i musi mieć dużą dozę dyplomacji po to, by umieć przekonać wszystkich, których interesów się nie da zaspokoić, a gdzie dwóch Polaków tam trzy poglądy. Więc to nie jest wcale łatwe i w związku z tym nie możemy mówić tak, że ktoś, dlatego że jest znanym piłkarzem, koszykarzem, malarzem, piekarzem,
nadaje się do pewnej niepewnej funkcji,
nazwisko z telewizji, to on sobie poradzi na tym stanowisku. Nigdy w życiu, zwłaszcza kiedy jeszcze w tej chwili rząd PiS-u mówi o tym bez doradców, bez nikogo, sam musisz radzić, no to musisz po prostu spełniać najwyższe standardy, w związku z tym na tym się może koncentrujmy. Tak czy inaczej, ja zawsze będę powtarzał, że w systemie rządzenia dostaje się wielką premię za stabilność, że każda zmiana dla tak zwanej zmiany, nawet jak ona się nazywa dobrą zmianą, wcale nie przynosi takich efektów, jakbyśmy chcieli, dlatego że nie ma takich polityków, nie ma takich osób publicznych, które by nie chciały dobrze dla swoich wyborców. Tezy takie, że ci to są złodzieje, czy tylko chcieli okraść, są wyssane z palca.
Oczywiście.
Nie znam w żadnym ugrupowaniu takich ludzi. Oczywiście mogę negować pewne ich przegięcia albo też odjazdy skrajne, ale jednak chcę powiedzieć o tym, że wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym, politycznym,
myślą o życiu publicznym,
myślą o interesach wyborców i tylko tym myślą. Natomiast jeśli ulegają jakimś własnym słabościom, ułomnościom, to tylko dlatego, że są ludźmi.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Czesław Fiedorowicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Bardzo.